Na służbie. Magazyn o bezpieczeństwie.
Dzień dobry, Marcin Lange, witam Państwa. Dzisiaj w magazynie udamy się z wizytą do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni. To w związku z tragicznym początkiem sezonu żeglarskiego. Niezorientowanym przypomnę, że w poprzedni piątek zaledwie około 400 metrów od brzegu w centrum Gdyni wywrócił się jacht, na którym było czterech członków załogi. Zdarzenie miało miejsce około południa, ale akcja ratunkowa rozpoczęła się ponad 4 godziny później. Bilans jest tragiczny. Uratować udało się tylko jedną osobę. Dwóch członków załogi nie żyje, ciała czwartej osoby wciąż nie odnaleziono. Teraz sprawę bada prokuratura, a o przebiegu całej akcji oraz o tym, jak zwiększyć swoje szanse na przeżycie w takiej sytuacji, rozmawiałem z dyrektorem Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni, Sebastianem Kluską. Z pana perspektywy, jak to możliwe, że jacht wywrócił się kilkaset metrów od brzegu w centrum miasta i dopiero po kilku godzinach pojawiła się informacja o tym zdarzeniu?
To znaczy, samą przyczynę wywrócenia się jachtu będzie badała Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich. Mają do dyspozycji jednego ocalałego członka załogi, który na pewno będzie w stanie przekazać im więcej informacji, więcej niż my posiadamy na dzień dzisiejszy. Doszło do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego śmierć poniosły dwie osoby. Jedna osoba jest jako zaginiona. Myślę, że tutaj największym dramatem i czynnikiem, który doprowadził do tej tragedii, był czas i temperatura. Jest to z naszej perspektywy trudne do wytłumaczenia i nie chcielibyśmy tutaj jakby nikogo osądzać, ale czas pomiędzy teoretycznym powstaniem wypadku około godziny 12, a czasem, gdzie informacja wpłynęła do Morskiego Centrum Koordynacji Ratownictwa, to jest około 4 godziny.
A to zgłosił armator?
A to zgłosił armator, który był zaniepokojony sytuacją, kiedy jednostka o wyznaczonym czasie nie powróciła do portu. I on po prostu, będąc zaniepokojonym, wziął riba i wypłynął na poszukiwanie, żeby sprawdzić, co się stało. To on znalazł pierwszą osobę poszkodowaną w wodzie i to on odnalazł przewrócony jacht na terenie Zatoki Gdańskiej.
Czy ta załoga zachowała się właściwie w pana ocenie?
Tak pobieżnie patrząc na to, było kilka błędów. Przede wszystkim wygląda na to, że zawiodła łączność. Nie było żadnego sygnału od załogi, że znajduje się ona w niebezpieczeństwie. Nie było na pokładzie jednostki pływającej żadnych elementów pirotechniki. Nie jestem tutaj przekonany, czy rekreacyjne jednostki są, czy jest wymóg, żeby posiadały takie sygnały alarmowania, ostrzegania, tak jak inne jednostki podlegające pod Polski Rejestr Statków. No niemniej jednak myślę, że zdrowy rozsądek podpowiadałby, żeby coś takiego mieć. To samo dotyczy się łączności radiowej, czy też zwykłego telefonu komórkowego w wersji wodoodpornej, który zapewniłby im możliwość poinformowania służb ratowniczych o wypadku. Szanowni Państwo, na pewno problemem były też ubrania tych ludzi. One były, że tak powiem, przynajmniej z tych, których już widzieliśmy, to były to ubrania kolorów szarych, ciemnych, bez elementów odblaskowych. To przy tym szybko zapadającym zmroku strasznie utrudniło nam możliwość znalezienia człowieka pływającego na powierzchni wody. Muszę tutaj podkreślić i warto jest to podkreślić, że wszyscy do tej pory odnalezieni członkowie załogi posiadali środki asekuracyjne w postaci kamizelek utrzymujących na powierzchni wody. To jest ważne i to chociaż to było spełnione i to dało możliwość, żeby w jakiś sposób podjąć tą akcję ratowniczą skuteczną, żeby tych ludzi można było zobaczyć na powierzchni wody. No niemniej jednak pozostałe elementy troszkę jednak mają do życzenia.
Pojawiły się informacje, że załoganci próbowali postawić jacht do pionu. Według różnych informacji to było 300-400 metrów od brzegu. Czy warto było tracić na to energię, czy spróbować po prostu od razu płynąć do brzegu?
To jest trudne pytanie i z mojej perspektywy nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno konwencja STCW mówi o tym, że powinni połączyć się w grupę, nie powinni oddalać się od siebie, powinni znajdować się jak najbliżej wraku tej jednostki, która znajdowała się pod wodą, czy ewentualnie wejść na kadłub tej jednostki. No tutaj jakby z niewiadomych dla mnie przyczyn oni się po prostu rozdzielili i znajdowali się naprawdę w różnych częściach Zatoki Gdańskiej, miejscami oddalonych o 3-4 mile morskie od miejsca, w którym ten jacht zatonął.
Zwłaszcza, że jednej osoby, rozmawiamy w środę, nadal się nie udało odnaleźć.
Zgadza się. Jednej osoby wciąż nie udało się odnaleźć. My w tej chwili jako Morska Służba prowadzimy tak zwane poszukiwania pasywne, czyli informujemy, jest podawany komunikat dla jednostek pływających w okolicy miejsca wystąpienia tego wypadku o wzmożonej obserwacji powierzchni morza, czy nie znajdują się tam jakieś takie obiekty przypominające pływające ciało. Wtedy jak otrzymamy taką informację, to natychmiast udamy się w to miejsce, żeby sprawdzić, czy to jest to, czego szukamy.
Panie dyrektorze, jak wy dostaliście informację o tym wydarzeniu, to w ile czasu wy byliście w stanie tam dopłynąć?
Nasze statki ratownicze mają gotowość do podjęcia akcji 15 minut. Z informacji, które mam, wyszły w czasie krótszym, przynajmniej statek ratowniczy Wiatr i Łódź R20, wyszły praktycznie po około 5 minutach od otrzymania tego sygnału. Nie mam na tą chwilę informacji, w jakim czasie dotarły w rejon poszukiwań.
To jest pewnie kilkanaście minut.
Jest to kwestia kilkunastu minut.
Rzuciliście do akcji wszystko, co mieliście?
W akcji uczestniczyły z naszej strony statek ratowniczy Storm z Helu, który pełnił na miejscu zdarzenia rolę koordynatora. I tutaj muszę powiedzieć, że ważne jest to i dużo tu pomogło doświadczenie kapitana, który znajduje się na statku Storm. Jest to doświadczony kapitan, który wielokrotnie prowadził różnego rodzaju akcje poszukiwawcze i jego doświadczenie miało tutaj przede wszystkim duże znaczenie w tym, że udało się dwie pierwsze osoby tak szybko odnaleźć. Poza tym do akcji został skierowany statek ratowniczy Wiatr z Górek Zachodnich oraz Łódź R20, która na co dzień stacjonuje na statku Kapitan Points. No i pozostałe, że tak powiem, elementy systemu ratowniczego, czyli śmigłowiec ratowniczy W3 Warm z Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.
Jeszcze tak na koniec, panie dyrektorze, zapytam. Jachty rekreacyjne, załogi jachtów rekreacyjnych, wy często bierzecie udział w pomocy takim osobom i czy ci ludzie, ci załoganci, którzy na tych jachtach pływają, czy oni w ogóle mają wiedzę, jak się zachowywać w różnych niebezpiecznych sytuacjach, czy jednak to wszystko jest takie troszeczkę rozmyte?
No niestety muszę się skłonić ku tej drugiej części wypowiedzi, raczej jest to takie rozmyte. No i doświadczenie pokazuje, że ludzie troszeczkę w sposób lekceważący podchodzą do czegoś takiego, jakim jest sport na wodzie. Jakby troszeczkę nie mają świadomości, z jakim niebezpieczeństwem mają do czynienia. Takie złudne poczucie bezpieczeństwa. No i prosty przykład chociażby z zeszłego roku, który przychodzi mi tutaj na myśl, jest to jacht rekreacyjny niemiecki, który wchodził do portu w Kołobrzegu. Tam armator tego jachtu, starszy mężczyzna, wchodząc do portu, zwijał żagiel. Został przez ten żagiel uderzony w głowę, wpadł do wody i utonął. Niestety nie posiadał na sobie środka asekuracyjnego w postaci kamizelki, która po wpadnięciu do wody mogłaby go utrzymać na powierzchni wody. Akcja ratunkowa również w tamtym czasie została podjęta niemalże natychmiastowo. No niemniej jednak ze względu na to, że nie posiadał on kamizelki ratunkowej, praktycznie na miejscu utonął. Więc jeśli ktoś pływając chce mieć to poczucie bezpieczeństwa, chciałby być uratowany przez Morską Służbę Poszukiwania Ratownictwa, musi dać nam szansę na to, żebyśmy go mogli znaleźć, no bo tak jak tutaj już wspominaliśmy, panie redaktorze, nasze statki mają reżim gotowości do 15 minut. One wychodzą do akcji niejednokrotnie o wiele szybciej. Przy czym człowiek utrzymujący się na powierzchni zależy od warunków atmosferycznych i od temperatury wody. No dłużej jak 5 minut tonący się nie utrzyma. Także no, my też potrzebujemy czasu, żeby w to miejsce dopłynąć. I to jest ten czas, to jest to kryterium, które jest dla nas najważniejsze i niezbędne.
Podsumowując, pływasz, zadbaj o wszelkie środki ochrony osobistej i daj szansę w razie niebezpieczeństwa, aby cię uratowali.
Tak jest, panie redaktorze. 3 kroki po to, żebyśmy przede wszystkim zawsze cało i bezpiecznie wracali z morza do swoich rodzin. Przede wszystkim środki asekuracyjne umożliwiające nam po wpadnięciu do wody utrzymywanie się na powierzchni wody. Ubranie, które da nam możliwość w każdej sytuacji, w każdych warunkach atmosferycznych na odnalezienie, łatwiejsze zlokalizowanie, coś z jaskrawym kolorem, pomarańczowym, żółtym, elementy odblaskowe, nawet taki zwykły odblask, który dzieci noszą przy tornistrach. To już nam dużo daje oraz środki łączności, które pozwolą nam, że tak powiem, na łatwiejsze zlokalizowanie, na sprawniejsze udzielenie pomocy. Żyjemy w XXI wieku, możliwości środki techniczne są dzisiaj praktycznie nieograniczone. Takie urządzenie PLB do lokalizacji i rozbitka kosztuje w granicach 1500, tyle co dobry smartfon, a daje gwarancję, że służby ratownicze dotrą do człowieka jak po sznurku. W sytuacji śmigłowca to 7-8 minut i człowiek będzie w stanie uratowany, bo PLB nadaje wciąż sygnał lokalizujący danego rozbitka.
Na dzisiaj to tyle. Kłania się Marcin Lange i do usłyszenia za tydzień.
Na służbie. Magazyn o bezpieczeństwie.